chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym to, czego nie zrobiłem wczoraj, zrobić dzisiaj. Pozdrowić was wszystkich od mojej rodziny, mojej żony, syna, z którym już tutaj, żoną tutaj byłem. Mam nadzieję, że będzie jeszcze może możliwość, jak Pan Bóg daruje, przyjechać jeszcze z synem, który też niedawno przyjął chrzest. I tak bardzo bym też prosił o niego, abyście się modlili o mojego syna, modlili się o moją rodzinę. Mamy też taki czas w tej chwili nie za łatwy w naszym duchowym życiu, w naszej duchowej posłudze w zborze. Tak prosimy Pana Jezusa o wskazanie nam Jego woli i nie chcemy nic w naszym życiu czynić pochopnie, jakimś tam według własnego uznania czy własnych jakichś emocji. Może chcielibyśmy pewne rzeczy przemyśleć, ale potrzebna nam jest modlitwa i wsparcie innych braci i sióstr. Dlatego też bardzo prosimy was o modlitwę za nas, żebyście pamiętali o mój dom, o mnie jako przełożonego zboru, a też ta modlitwa niech pójdzie w kierunku takim, czy dalej mam wykonywać posługę przełożonego zboru, czy Pan ma dla mnie inny cel. I nad tym się właśnie zastanawiam po 15 latach bycia, właściwie 10 latach, 11 latach bycia pastorem, 5 lat, jeżeli mówimy tak urzędowo, to możemy powiedzieć 5 lat jako kierownik placówki, potem 10 lat jako przełożony zboru, pastor zboru. I tak już po 15 latach pobytu w tym Solcu myślę, że może nadeszła jakaś zmiana do mojego życia, ale nie mogę tego na 100% stwierdzić. Nie jestem tego jeszcze tak do końca przekonany. Pewne okoliczności, które są jakby też już tak mnie przygniatają troszeczkę i jakby jestem taki przyduszony, przygnieciony i muszę pewne rzeczy też rozeznać, rozpoznać. I dlatego tym wszystkim naprawdę proszę was o modlitwę bardzo o mnie. Bracia i siostry, mam wielki przywilej naprawdę stać przed wami i dzielić się Bożym Słowem. Nigdy nie traktowałem tej posługi bardzo, znaczy lekko, nigdy. Nie miałem takiego stanu w moim sercu, zawsze miałem drżenie serca i nóg. I nigdy mnie to nie opuściło i jakoś tak teraz, kiedy stoję przed wami, też odczuwam drżenie i z tego się bardzo cieszę. Jeżeli bym przestał drżeć, stojąc przed zborem, nawet gdyby mi się te słowa nie układały, gdybyście sobie musieli pewne rzeczy sami dopowiedzieć, a to może i też nie do końca jest złe, to gdyby mi to przestało już, to drżenie serca być, to powiem wam, chyba już bym nie mógł tutaj stać. I dopóki drżenie jest w sercu i jakoś tak przed Bogiem przede wszystkim i przed Kościołem Pańskim, to mogę cieszyć się tym, że to Pan Bóg mi daje tą łaskę. Bracia i siostry, wczoraj też dzieliliśmy się tak z bratem, drogim moim też bratem Tadeuszem, Słowem Bożym i ja też chciałem dzisiaj jako pierwszy może posłużyć i jakby może troszkę krótsza będzie moja posługa też, ale chciałem, żeby może brat więcej też posłużył. I dzisiaj chciałbym, ażebyśmy takie dwa miejsca przeczytali z Pisma Świętego, dwa miejsca. Pierwsze miejsce to będzie List do Tymoteusza, Tesaloniczan, przepraszam, pierwszy rozdział, z pierwszego rozdziału, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i potem jeszcze jedno miejsce, drugi list Piotra, będzie drugi list Piotra, drugi rozdział, z drugiego rozdziału. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do zboru w Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I drugi rozdział, drugi list świętego Piotra, rozdział drugi. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomem i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się w tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Bracia i siostry, wczoraj mówiliśmy też z pierwszego rozdziału listu do Efezjan i tam powiedzieliśmy, że Pan Bóg, Bóg nasz Ojciec Wszechmogący w Chrystusie Panu naszym wybrał nas jeszcze przed założeniem świata i przeznaczył nas do tego, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Wybranie. Bóg, Ojciec Wszechmogący, wybrał nas. I bracia i siostry, tak mówiliśmy o tym, ja tylko troszkę to do tego nawiążę, że dla mnie jest to bardzo ważne, że to Bóg Wszechmogący, od którego wszystko ma swój początek, przez którego wszystko istnieje i dla którego my też istniejemy, który jest źródłem życia, stworzycielem, Panem nieba i ziemi, to wszystko ma w Nim swoje źródło i powiem wam, że to On nas w tym świecie znalazł i mnie znalazł i was znalazł i przyciągnął do siebie. W Ewangelii Jana w rozdziale 6 słowa Pana Jezusa, który mówi: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go mój Ojciec nie pociągnie, a ja go zbawię. W innych miejscach jest napisane: wszystkich, których mi dałeś ze świata, aby byli twoi. Wszystkich, których mi dałeś. To są słowa Pana Jezusa i Bóg Ojciec także i nas dał Panu Jezusowi Chrystusowi i On nas zbawił, On nas usynowił i należymy dzisiaj do Niego. Bracia i siostry, ale tak się zastanawiałem nad tym, jakie są tak naprawdę, po czym można poznać wybranie? Po czym można poznać, że ktoś jest wybrany, a ktoś nie? I to jest takie dla mnie bardzo ważne pytanie, bo jest w Słowie Bożym wyraźnie pokazane, w czym objawiło się to, że Bóg wybiera człowieka. To nie jest tylko takie coś, że jest wybrany i co dalej. Jak to się objawia, to Boże wybranie? Tak, wiecie, jest napisane w jednym miejscu, że kiedy przychodzili kapłani do Jana Chrzciciela, kiedy on chrzcił, Jan Chrzciciel powiedział do nich: nie wmawiajcie w siebie, że macie ojca Abrahama. Po prostu ważne jest to, jakie przynosicie owoce. I w innym miejscu Pan Jezus mówi: jeżeli ojciec waszym jest Abraham, to spełniajcie uczynki waszego ojca Abrahama. Więc nie samo to, że ktoś jest wybrany. W Księdze Jeremiasza czytamy o tym, że naród izraelski popadł w taki upadku był straszliwym. Oni przychodzili do świątyni pańskiej, grzeszyli, kłamali, cudzołożyli, a potem przychodzili do świątyni pańskiej i wmawiali w siebie, że mają świątynię pańską. I wtedy prorok mówi: czy to jaskinia zbójców jest ten dom? że musicie poprawić swoje drogi, musicie zmienić swoje życie. I wiecie co, tak też tutaj jest napisane w tym liście Tesaloniczan, że wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż, to jest bardzo ważne słowo, dlaczego Paweł mówi, co to znaczy być wybranym, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. To jest sam początek, to jest to, co się dokonało w twoim i w moim życiu. Wielu ludzi dzisiaj słucha Ewangelii, wielu dzisiaj ludzi słucha słowa Pana Jezusa Chrystusa, ale ile ludzi usłyszało głos Pana Jezusa Chrystusa w swoim sercu? Paweł apostoł też wiele słyszał o Jezusie. I wiecie co? Wiele słyszał o Jezusie i tępił zbór pański, prześladował Kościół Boży, słyszał to, co mówi Szczepan. Potem, kiedy Szczepana kamieniowano, to był przy tej egzekucji. Ale wiecie co? Chociaż wiele słyszał o Panu Jezusie, to nie zmieniło nic w jego życiu. Ale kiedy jechał do Damaszku i nagle czytamy z takim zamiarem, żeby pojmać tych zwolenników drogi pańskiej, uwięzić ich, to nagle olśniła go wielka światłość z nieba i on usłyszał głos Pana Jezusa. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I tak to jest bardzo ważne, żeby człowiek wybrany przez Boga to ten, który usłyszał w swoim sercu głos Pana Jezusa Chrystusa. Osobiście do ciebie Bóg przemówił do twojego serca i ty wiesz, że to był głos Boży, który do ciebie przemówił. I dlatego, że Bóg do ciebie przemówił, ty zobaczyłeś w słowie Pana, za sprawą mocy Bożego Ducha zobaczyłeś swoje własną nędzę, swój brud, swoje grzechy i zobaczyłeś, że Jezus, ten posłany przez Boga, to jest Zbawiciel, to jest twój Zbawiciel. To jest ten, który za ciebie oddał swoje życie. Odniosłeś to słowo bardzo osobiście przemówiło do twojego serca. Usłyszałeś głos Pana i to słowo tak mocno rozświeciło twój umysł i twoje serce, że ty zobaczyłeś, że na krzyżu umiera twój Zbawiciel. Twój Zbawiciel, że ty przyszedłeś pod krzyż do swojego Zbawiciela. Ty poprosiłeś, żeby Jezus stał się twoim Zbawicielem i Panem twojego życia. Panem twojego życia. To jest bardzo ważne. Ta Ewangelia, kiedy dociera z mocą i z wielką siłą przekonania, to trzeba to rozumieć w ten sposób, że ona dotarła do mnie i ja usłyszałem ten głos i ja po prostu zobaczyłem, że Jezus jest Zbawicielem i Panem moim. Można wiele mówić, że Zbawicielem świata, że umarł za cały świat, ale czy jest twoim Zbawicielem? I wiecie co? Myśmy to przyjęli do serca, to słowo. W innym miejscu Paweł mówi, przyjęliście szczerze do serca zarys tej nauki. I tak jak kiedyś byliście sługami grzechu, tak teraz, kiedy przyjęliście szczerze do serca Słowo Boże, przyjęliście Jezusa szczerze do swojego serca, staliście się sługami Bożej sprawiedliwości. Usłyszeć Słowo Boże w sercu. Czy już usłyszałeś, czy już osobiście usłyszałeś Słowo w swoim sercu? Jezusa Chrystusa. Kto usłyszał i kto zobaczył Jezusa, wiecie, to ma teraz z Nim społeczność. Jan apostoł mówi tak, co żeśmy usłyszeli, co żeśmy zobaczyli, co żeśmy osobiście dotykali, to i wam zwiastujemy, abyście wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Społeczność tą cudowną z Jezusem Chrystusem, społeczność Bożego Słowa może wejść tylko ten, kto naprawdę usłyszał i zobaczył w swoim sercu Jezusa. Wiecie, to jest niesamowite i trudne do wytłumaczenia, ale Pan Bóg, jak mówi nam list do Koryntian, że poprzez swoje cudowne słowo stworzył cały wszechświat i tym słowem podtrzymuje wszystko, to Słowo Boże posłane do naszego serca oświeciło nas, żebyśmy mogli zobaczyć na obliczu Chrystusa chwałę Boga. Chwałę Boga. To jest niesamowite, to jest Boże objawienie. Kiedy to Piotr powiedział do Pana Jezusa, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Pan Jezus powiedział, to Piotrze nie objawiło Ci ciało ani krew, to Ci objawił mój Ojciec. To zostało Ci objawione, odsłonięte. I wiecie co, tak jak ten drugi list do Koryntian jeszcze mówi w 4 rozdziale, że jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, ona jest zasłonięta. Zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. chwała, chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I diabeł robi wszystko, żeby zasłaniać, żeby zasłonić umysły niewierzących, aby im nie zaświeciło światło Ewangelii, a nam zaświeciło, bracia i siostry. I po tym można poznać, że jesteś wybrańcem Bożym. Tak Paweł mówi, gdyż wiecie, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia została posłana do waszych serc w mocy Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania, a wyście tą Ewangelię przyjęli do serca, wyście uwierzyli, wyście poszli za Jezusem Chrystusem jako swoim Zbawicielem i Panem. I wiecie, co się stało dalej? I staliście się przez to naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. A więc kiedy przyjęliście słowo do serca, to co było waszym udziałem na początku? Chciałbym, abyśmy pomyśleli, co było w naszym udziałem na samym początku. Jak żeśmy przyjęli Chrystusa? Co towarzyszyło wam, mi na samym początku? Przyjęliście z radością do serca słowo. Przyjęliście, uznaliście, uwierzyliście, że Jezus jest Zbawicielem i Panem. I staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan takie słowa. Albowiem, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, proroków i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni, a żeby dopełnić miary grzechu swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. Towarzyszyło nam cierpienie. Towarzyszyło nam cierpienie. Staliśmy się naśladowcami Pana, bo przyjęciu do serca Słowa Bożego, wierze w Pana Jezusa, na samym początku towarzyszyło cierpienie. Wiecie, to jest bardzo znamienne, kiedy my mówimy o wybraniu Bożym. Takim prawdziwym i szczerym wybraniu, szczerym nawróceniu. Nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który by się nawrócił, a nie musiałby cierpieć. Wiecie, to jest trudne mi do wyobrażenia sobie, żeby przejść sobie tak po prostu lekko, uwierzyć i żeby nie było na początku naszej drogi żadnych problemów. List do Hebrajczyków mówi nam, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy to po swoim oświeceniu, kiedy Bóg oświecił was poprzez swoje słowo, wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. A więc co przychodziło na wierzących, którzy uwierzyli? Przychodziło utrapienie, przychodziły zmagania, przychodziło cierpienie. Dzisiaj się bardzo temu mogliby niektórzy dziwić. Jak to? Uwierz Pana Jezusa, wszystko się będzie dobrze układać. Uwierz Pana Jezusa, znikną same problemy. Uwierz. A wiesz co? Wszystko się tobie poukłada. Ale Biblia mówi inaczej. Kiedy uwierzysz Pana Jezusa, staniesz się naśladowcą Pana przez to, że staną się twoim udziałem cierpienia, które Pan Jezus przechodził, które przechodzili także apostołowie, którzy przechodzili wielu mężów i niewiast, które byli przed nami. I tu jest napisane, po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi. Co towarzyszy człowiekowi nawróconemu? Zniewaga, często udręka, czy też wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Bracia i siostry, przypominam sobie dni mojego nawrócenia. Kiedy przyjąłem do serca słowo, to było dla mnie cierpienie. Kiedy pojechałem do mojego domu, kiedy chciałem się podzielić moją radosną wieścią, że przyjąłem do serca Pana Jezusa, że stał się moim Zbawicielem i Panem mojego życia, wiecie, co stało się cierpieniem? Moja rodzina się ode mnie odsunęła. Rodzice zaczęli ubolewać nade mną. Płakali jak nigdy dotąd, że ja odsunąłem się od ich ojcowskiej wiary, że mnie tak wychowali, a ja ich zdradziłem. Wiecie, moi bracia się ode mnie odsunęli i przyszło cierpienie. Ale powiem wam, że mimo, tu jeszcze doczytam, cierpieliście bowiem wespół z więźniami, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, z radością przyjęliście grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nawet tym wierzącym byli oni obdzierani z tego, co mieli. I bracia i siostry, ale jedno wam powiem, czego człowiek nie stracił na samym początku i co było także moim udziałem, mimo cierpienia, mimo udręki, mimo zniewag, jakie doświadczyłem na początku mojej drogi, to od samego początku bliskość Pana objawiła się w tym, że Bóg dał mi wiele radości. Wiele radości. Tam jest powiedziane, że ta, mimo że wstąpiliście na tą drogę naśladowania Pana Jezusa, na tą drogę cierpienia, to mimo to radość ducha was nie opuściła. Że jakoś to jest cudowne, że Pan Bóg, Wszechmogący Bóg, Ojciec, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, w tych utrapieniach naszego życia zawsze zsyła na nas obfitą pociechę. Kiedy ja teraz mogę stać przed wami, mogę wam powiedzieć, bracia i siostry, wdzięczny jestem Bogu za te utrapienia, które były moim udziałem na początku mojej drogi życia. Ale wiem, że to, co było na początku, musi być i teraz, a to, co jest teraz, musi być i potem, i aż do końca naszego życia. To jest taka droga Boża i nie może być inaczej. Musisz przyjmować do serca Słowo Boże. Chrystus musi jaśnieć w twoim życiu, a musisz iść drogą naśladownictwa Chrystusa od początku do końca. To nie jest tak, że my to przeżywamy tylko na początku. My to mamy przeżywać całe nasze życie. To jest wzorzec pokazany. To jest tak, jak my mamy żyć przez całe nasze życie. Żeby ta Ewangelia z mocą ducha, z przekonaniem ducha docierała do naszego serca. Tak jak wczoraj brat mówił, żeby ta Ewangelia żyła w naszym życiu. I abyśmy się nie wzdrygali przed tymi cierpieniami, tymi zniewagami, które są w jakiejś tylko małej cząstce tutaj naszym udziałem. Przecież w przeciwieństwie do wielu naszych braci, sióstr, którzy w tych różnych krajach przeżywają straszliwe cierpienia. Ale i my, jeżeli chcemy żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będziemy znosili cierpienia. Bo każdy pobożny człowiek nie będzie od tego uchroniony. Jeśli chcesz iść na kompromis od samego początku, to i kompromis, przez kompromis możecie to ominąć, owszem. Ale jeśli chcesz być pobożny, to będziesz znosił te cierpienia. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi do nich, że tak jak że nie tylko przywilejem waszego życia jest to, żeście uwierzyli w Chrystusa, żeście go przyjęli do serca, ale też tym przywilejem, tym błogosławieństwem jest to, że możecie cierpieć dla jego imienia, że możecie staczać bój taki od samego początku, aż do końca. To jest przywilej, to jest błogosławieństwo. Ale bracia i siostry, dlatego ja mogę dzisiaj powiedzieć, że te utrapienia, które są naszym udziałem, ale też obfita pociecha, Chrystus zmartwychwstał, bracia i siostry, i On może pocieszyć każde serce. I jak czym liczniejsze, Paweł mówi, utrapienia przechodzimy w naszym życiu, tym obficiej spływa na nas pociecha. A to wszystko dokonuje się dlatego, abyśmy my, tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas Bóg pociesza. Ja powiem wam, jak przychodzi dzisiaj ktoś do mnie i mówi, Mirek, mam takie problemy w domu. Ja powiem ci, wiesz co, ja też je miałem. Wiesz co, nawet powiem ci więcej, ja musiałem z czegoś rezygnować na samym początku, bo byłem sportowcem i praktycznie moje życie było związane z karierą sportową, ale kiedy Pan przemówił do mojego serca, poszedłem do tego klubu i powiedziałem, powiedziałem do nich, rezygnuję ze sportu. Patrzą na mnie i mówią, ale dlaczego? Ja mówię, dlatego, że ja już wiem, co ja będę w życiu robił, wiem, komu będę służył, ja wiem, jaki już mam cel w moim życiu. Wiem i chcę należeć do Chrystusa, chcę Jemu służyć i wiem, dokąd ja teraz dążam. I powiem wam, świadoma rezygnacja z tego, co sprawiało mi przyjemność, ale co byłoby mi szkodą w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział, wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Pana Jezusa Chrystusa. To byłoby mi dużą przeszkodą. I wiecie co? Kiedy wydawałoby się, że podjąłem rezygnację z tego, co najbardziej kochałem i z czym wiązałem nadzieję w moim życiu, w tym momencie, kiedy wyznałem Jezusa, mojego Zbawiciela, przed tymi ludźmi, ogarnęła mnie taka niewysłowiona radość, jakiej nie przeżyłem nigdy. I dlatego wiem, bracia i siostry, że każde utrapienie też niesie za sobą obfitą radość, obfitą pociechę. Kiedy czytamy tutaj dalej, to jest ten wzorzec. Dlatego ja to mówię, bracia i siostry, spójrzcie, jak to powinno wyglądać na początku, jak to powinno wyglądać przez całe nasze życie. My tu mamy wzorzec, żeby nikt nam inaczej nie mówił, jak ma wyglądać nasze życie. Żeby później z biegiem czasu jakaś filozofia, jakaś kwiecista, ładna mowa, która by połychtała może wasze uszy, zwiodła was, żeby tego się nie stało. Tu mamy ten wzorzec. Zobaczcie, więc najpierw było to, że Ewangelia dotarła do naszego serca z mocą Bożą, staliśmy się naśladowcami Pana, przyjęliśmy Słowo w wielkim uciśnieniu. Przyjęciu Słowa towarzyszył ucisk, ale z radością Ducha Świętego. Następnie, tak iż, następnie staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. To jest wzorzec. Tak jak było na początku, tak musi być przez całe nasze życie. W czym wzorzec? Otóż apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale, a poza tym bracia prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie. Trwacie w tym, abyście tym bardziej postępowali. To znaczy, to jest przykazanie Pana, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia i tak musi być od początku do końca. To jest wzorzec. Mamy być wzorem dla wierzących. W czystości, w wierze i w miłości. Od początku do końca. Ja mam być wzorcem. To nie to, że ty masz być wzorcem. Ja mam być wzorcem. Tak jak przyjąłeś Chrystusa szczerze do serca, tak w nim trwaj. Tak w nim żyj. Idź drogą naśladownictwa Jezusa. Pośród cierpień, utrapień, ale radości Ducha Świętego. Bądź wzorem dla innych wierzących. To jest wezwanie dla ciebie i dla mnie. Paweł mówi do Tymoteusza, swojego sługi, o tym bardzo wyraźnie. I mówi, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, a co to by oznaczało, że może robić co chce w młodym wieku? To znaczy, że skoro jest tak w młodym wieku, no każdy wiek ma też i swoje pewne prawa. Młody wiek i Biblia też mówi o młodzieńcach, o młodych ludziach. Wszystko mamy tu zapisane, ale jest napisane, żeby się nie usprawiedliwiać tym młodym wiekiem, ale też bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Bądź dla wierzących wzorem. Czy bracia i siostry obraliśmy sobie taką drogę życia, aby być wzorem dla wierzących? Nie zniechęceniem, nie zgorszeniem, ale wzorem. Myślę, że gdybyśmy w dzisiejszym świecie, chrześcijańskim świecie, brali sobie te słowa do serca, jak było na początku, tak i teraz, i aż do końca. Tak jak przyjąłeś Chrystusa, tak w nim trwaj, tak w nim żyj. Dopóki nie przyjdę, a więc wzór w czym? W postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Pilnuj czytania. To, co wczoraj było powiedziane. Pilnuj nauki. Tu też jest powiedziane w tym pierwszym liście Tesaloniczan o miłości braterskiej nie potrzeba pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować, co zresztą czynicie względem wszystkich braci. Bracia i siostry, to my czynimy. Czyniliśmy, czynić mamy. I jest powiedziane, my zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali w uświęceniu i w miłości. List Piotra mówi nam, takie słowa jest powiedziane w liście Piotra. To jest drugi list Piotra. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Umacniajmy nasze powołanie w Panu. Tak jak zostaliśmy wybrani przez Pana, zostaliśmy powołani do Bożego Królestwa, tak, bracia i siostry, mamy swoje wybranie i powołanie umacniać. Staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie. Kochani, czy rozchodzi się przez nas wonność poznania Chrystusa? Tak było na początku. Przypomnijcie sobie, z jaką gorliwością świadczyliście i opowiadaliście Ewangelię. Czy jest pośród was ktoś, kto na początku milczał, kiedy miał głosić Słowo Boże? Powiedzcie, jak to było na początku, a jak to jest dzisiaj? Przypomnijcie sobie, jak było na początku, czy rozchodziła się z naszego serca i ust Ewangelia Chrystusowa, czy mieliśmy taką gorliwość, żeby wszystkim ogłaszać, że Jezus jest naszym Zbawcą i Panem. A co się stało z latami, z tą naszą szczęśliwością? Co się stało z tą naszą gorliwością? Pod często jakie wpływy my wchodzimy? Rozchodziła się ta Ewangelia przez was, to znaczy, że gorliwe były te serca, pełne zapału były te serca. I jak było na początku, tak ma być i teraz, i ma być zawsze. Pełni gorliwości, pełni płomienności ducha, zaangażowanie w głoszoną Ewangelię. Tak ma być. A co się to dzieje? Dlaczego te usta są teraz zamknięte? Dlaczego te usta, które na początku tak głosiły słowo, z taką płomiennością, dzisiaj są zamknięte? Powiedzcie. Rozchodziło się to Słowo Boże, tak nie tylko w Macedonii, ale i w Achaii. Także wasza wiara w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Bracia i siostry, w pociągu, w autobusie, na drodze, w zborze, gdziekolwiek tylko masz możliwość głosić, żeby rozchodziła się Ewangelia, rozkrzewiło się Słowo Boże. I tak ma być na początku i zawsze. I niech nie będzie inaczej, ponieważ tak jak pisze tam w drugim liście Piotra, przychodzą naprawdę trudne czasy, przychodzą czasy zwiedzenia, gdzie nie będzie się mówiło o wzorach, nie będzie się mówiło o gorliwości, nie będzie się mówiło o cierpieniu, nie będzie się mówiło o krzyżu. Raczej nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą swoje ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Sami opowiadają o nas, jakiego to u was, ci Macedończycy i ci w Achaii, opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Bracia i siostry, odwrócić się od bałwanów i odwracać się od bałwanów. Czy wystarczy raz się odwrócić od bałwanów? To by było bardzo proste, raz kiedyś się odwróciłeś od bałwanów, ale przecież to całe nasze życie to jest odwracanie się od grzechu, odwracanie się od świata, od bałwanów, od tego wszystkiego, co możecie spętać, związać i po prostu ograbić się z miłości Bożej. To są bałwany. To są bałwany. Tu jest powiedziane, oni się odwrócili od tych bałwanów do Boga żywego, aby służyć Bogu żywemu, a za cel tej służby mieć życie wieczne z Panem. I tak było na początku. Odwrócili się od bałwanów, a potem czemu wracają do tych samych bałwanów? Dlaczego tak jest, bracia i siostry, że często wracamy do tych bałwanów, od których się kiedyś odwróciliśmy? Czemu tak sobie zaczęliśmy pobłażać w naszym życiu? Kiedy żeśmy mieli wyraźnie pokazane, że coś jest złe, Duch Święty ci to pokazał, że to jest złe, tego się nie tykaj, a dlaczego wielu wierzących wraca? Pod wpływem jakichś dziwnych może nauk, że przecież nie trzeba być aż takim gorliwym, a przecież Pan ci to na początku pokazał wyraźnie. Ale co się stało z tą naszą szczęśliwością, z tą naszą gorliwością? Mamy teraz, bracia i siostry, komu służyć. Tak jak kiedyś służyliśmy diabłu, jako nasz cel to było piekło, tak teraz służymy żywemu Bogu, a za cel mamy życie wieczne. My wiemy, dokąd zdążamy i wiemy, komu służymy. I oczekujemy Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Bracia i siostry, na samym początku było tak, że przyjście Pana to było coś cudownego, prawda? Pamiętacie ten moment? Nie rozumieliśmy wiele z tego, ale jakaś taka nadzieja weszła w nasze życie i mówiliśmy, przyjdzie Pan Jezus już rychło, a co teraz? Czy możemy powiedzieć, Maranata, Pan nadchodzi? Ale przecież na początku to było. Oczekiwaliśmy Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I musimy żyć powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Bracia i siostry, żeby przyjąć do serca Słowo Boże, żeby usłyszeć głos Jezusa, żeby Go widzieć, żeby być oświecanym przez Pana, żeby być oświeconym przez Słowo, żeby być na drodze naśladownictwa Pana Jezusa i uczestniczyć w Jego cierpieniu. Paweł Apostoł się tego wręcz dopominał w swoim życiu. Uznał to za najpiękniejszą drogę, mieć uczestnictwo w cierpieniu Chrystusowym, ale też mieć uczestnictwo w radości Bożej. Kto nie ma uczestnictwa w cierpieniu, niestety nie będzie miał uczestnictwa w radości. Być tym wzorem dla innych wierzących, to jest cel naszego życia. Być zachęceniem, być zbudowaniem dla innych. Jakie to piękne, kiedy psalmista mówi, że cieszą się inni wierzący, widząc mnie, że ja pokładam nadzieję w Bogu. Kiedy pokładasz wiarę i nadzieję w Bogu, to przynosisz zbudowanie dla innych. Następnie, aby przez nasze serca, nasze życie rozchodziło się Słowo Boże. Tak było na początku i tak musi być teraz. Nie wolno nam zamknąć ust. Nie można nam powiedzieć, jakoś tam będzie. Słowo, jak ma być, tak będzie. Pan Bóg ma sposoby sam przyprowadzić ludzi do zboru. Nie, my mamy rozkrzewiać Ewangelię Jezusa Chrystusa. Na każdym miejscu, gdzie tylko się da. Tak jest nasze powołanie. Odwracać się od bałwanów. I następnie służyć żywemu Bogu. I oczekiwać Pana Jezusa z niebios. Zakończyć już. Tadziu, to ja ci już oddam. Amen.
Chwała Panu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi, że możemy tutaj być razem, że z tej łaski możemy korzystać i że spotkaliśmy się, aby słuchać Słowa i że to, co od Niego pochodzi, przynosi nam życie. I w pewien sposób nie dziwię się też Mirkowi, kiedy po prostu tak zwrócił się do mnie, czy on już ma zakończyć. Ja wam powiem, że są takie chwile, kiedy tak człowiek wyraźnie przeżywa, że dotąd i koniec, ale niekiedy to i żona potem mi w domu mówi, no miałeś dużo wcześniej skończyć, prawda? Czy tam ktoś człowieka tak jakoś poprawia, ustawia i naprawdę różne, widzę, doświadczenia mamy w tym względzie, ale cudownie jest tak, kiedy człowiek jak gdyby niekiedy patrzy się na pastora, czy pyta się, czy jeszcze jakoś inaczej, a niekiedy jest tak, że człowiek wie, że dotąd i koniec, prawda? I wierzę, że tego trzeba szukać, że Duch Boży, On wie, jak nas poprowadzić, jak po prostu co trzeba powiedzieć. Tylko niekiedy problem jest taki, że to też zależy od naszej jak gdyby takiej kondycji duchowej, ja bym to powiedział, że nie chodzi o to, tak wiele razy też to przeżywałem, że między ludźmi są takie relacje, że ktoś myśli sobie, że ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej, prawda, że na tej płaszczyźnie, w pionie, ale ja widzę, że wiele razy jak gdyby to, że my możemy coś więcej czy mieć, czy czymś się podzielić, zależy od tego, czy jesteśmy bliżej Pana, czy dalej od Niego. I od tej bliskości z Panem po prostu wiele zależy potem w naszej służbie, w tym jak pokonujemy różne przeżycia, doświadczenia, bo ta obecność, ta bliskość Pana daje nam siłę, ona nas wypełnia, jak żyć, jak się zachowywać, jak służyć, jak postępować, jak się poruszać. I myślę, że to jest bardzo takie błogosławione, kiedy człowiek może w tym odnajdywać ten sens i cel i może go to cieszyć, że to jest ta istota rzeczy, że nie o własnej sile idziemy, ale że ta Boża obecność, że jej nigdy nie zabraknie, jeżeli my tylko w naszych sercach będziemy właśnie tymi ludźmi w bojaźni tak liczyć się z Panem, to rzeczywiście, wiecie, On się nie boi. To jest dla nas z jednej strony niesamowite. Popatrzcie się, jak wiele jest ludzi wierzących na obliczu całej ziemi, a jednak Bóg nie jest jak człowiek, żeby się miał pomylić, żeby po prostu nie rozpoznał tego swojego dziecka, żeby nie widział jego stanu, w jakim on się znajduje, ale on każdego z nas tak bardzo osobiście zna, wie, co jest w naszych sercach, jakie są nasze potrzeby, na ile my się otwieramy przed nim. I to jest cudowne, że według właśnie, tak potem w objawieniu Jana jest powiedziane, że Pan Jezus tak wiele razy mówi i w Ewangelii też to jest zapisane, że ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. I widzę tak osobiście na swoim gruncie, że wiele razy jak gdyby tu istnieje problem w tym szukaniu, w tym pragnieniu, że wiele razy jak gdyby człowiek poprzestaje gdzieś na czymś innym, nie szuka naprawdę tego tak do końca, tego co pochodzi od Pana, ale zadawala się takimi No, niekiedy ludzkimi rzeczami, takimi swoimi własnymi pomysłami. To życie dzisiaj z jednej strony jest takie dosyć wygodne i zazwyczaj, kiedy tak rozmawia się z niektórymi osobami, które mają już takie duże doświadczenie, to zazwyczaj dobrobyt materialny nie idzie w parze z ożywieniem duchowym, z przeżywaniem bliskości Pana. Ja myślę, że tu trzeba niesamowitej takiej dojrzałości w Panu, żeby właśnie te rzeczy człowieka nie zatrzymały. I my, kiedy dzisiaj popatrzymy się, gdzie oglądamy przebudzenia, to często są to ludzie, którzy żyją w wielkim ubóstwie, nawet te podstawowe ich potrzeby często nie są zaspokojone, ale właśnie to ich tak niesamowicie zbliża do Pana, ta bezradność, ta każda potrzeba, że żeby móc przetrwać, to oni wiedzą, że muszą być blisko Pana, że tylko w tej bliskości z Panem jest siła i moc do przetrwania. I na pewno nie chodzi o to też, żeby jak gdyby samemu siebie poniżać, ale z drugiej strony, żeby umieć dziękować za to, co Pan nam daruje, ale żeby to nie stanowiło przeszkody i nie spowodowało właśnie braku i szkody w naszym życiu duchowym. I widzę, że wiele razy, tak jak to słowo jest do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, kiedy my je tam czytamy, że mamy siebie sami rozsądzać, tak analizować w takim Bożym świetle przed Panem. I ja widzę, że kiedy człowiek, ja myślę, że to jest wyraz bojaźni Bożej w naszym sercu, że kiedy my mamy takie nastawienie, to Bóg przyświeca na nasze serca, że wiemy, jak iść i dokąd mamy zmierzać. Jeszcze tak, wiecie, kiedy i brat Mirek usługiwał i na początku też mi takie słowo się przypomniało z przypowieści Salomona, że droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, im bliżej dnia, im bliżej poranku, prawda, tym jaśniej świeci. I ja myślę, że część z tych rzeczy tak bardzo wyraźnie tutaj Mirek dotknął, że można by było też to streścić i w tym wersecie, że tak powinno nasze życie wyglądać, prawda? I ta wiara, bo przed Bożym obliczem tą naszą sprawiedliwością jest to zaufanie ku Bogu, że my Mu wierzymy, że polegamy na Nim. I ta wiara będzie powodowała to, że Bóg będzie poszerzał naszą świadomość, nasze możliwości. Dlatego, że to, czym jeszcze chciałbym się dzisiaj podzielić, jest związane z tym, co i wczoraj mówiłem. Może najpierw przeczytam jeszcze takie słowo z listu do Efezjan. Wczoraj tak dzieliłem się o tym słowie życia, o tym niezniszczalnym życiu, które jest w Jezusie Chrystusie, i to słowo było, jest jak ziarenko, po prostu, i kiedy to słowo, nawet jak to maleńkie ziarenko wpada do naszych serc, to chociaż niekiedy na początku ono się wydaje takie niepozorne, małe, po prostu to może tak, i tam Pan Jezus to przyrównuje, że to jest najmniejsze ze wszystkich ziaren, tam akurat chodziło o to ziarnko gorczyczne, ale że potem z tego coś potężnego wyrasta. I wiecie, tak kiedy popatrzę się na swoje życie i te pewne zmiany i te walki i zmagania, to kiedy dzisiaj wiele razy tak na modlitwie przed Panem mogę być, to Bóg mi pokazuje to, co się zmieniło w moim życiu. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby widzieć taką różnicę, że kiedyś było moje życie takim, a dzisiaj Bóg mnie z tego wyprowadził, z tamtego, tutaj mnie podniósł, i taka wdzięczność. Ja widzę, wtedy to jest taka autentyczna wdzięczność. Ja na przykład na modlitwę często sobie przychodzę tam do tego naszego budynku zborowego, tam nikogo nie ma, i nauczyłem się też czegoś takiego, że niekiedy sobie chodzę tam i z powrotem. To mam jeszcze z takich czasów, kiedy w nocy byłem w pracy i też po prostu moja praca polega na dozorze w tych wodociągach tego procesu technologicznego, to wiele razy widziałem, że jak uklęknąłem i byłem zmęczony, to ja na tych kolanach zasnąłem, prawda? Ale jak chodziłem tym korytarzem, a to był taki długi korytarz, i głośno się modliłem, to wtedy nie zasypiałem, prawda? A na tych kolanach to wiele razy tak było, że potem mi te nogi zdrętwiały i to mnie budziło, prawda? I tak widzę, że to jest dobre, jak człowiek też może się poruszać. Chociaż każdy może mieć jakiś inny taki wypracowany swój styl i przekonanie do tego, jak go Bóg osobiście prowadzi. Ja nie mówię, że tu jest jakiś schemat i szablon, ale ważne jest, aby przeżywać w tym wszystkim społeczność z Panem. I aby to dziękowanie to był wyraz tego, że my coś rzeczywiście widzimy, widzimy w swoim życiu. I ja w ostatnim czasie mówię o tym, że tak to przeżywam, że widzę wyraźnie, jak Bóg zmienił moje życie, z ilu rzeczy mnie wyprowadził, z tego, co było nieczyste, jakie pokusy na mnie przychodziły, z jakimi rzeczami miałem problem. A dzisiaj moja dusza jest taka spokojna, że wiele razy w obliczu tych zagrożeń, które kiedyś dla mnie stanowiły wielkie zagrożenie i wiele razy czułem taką bezradność, dzisiaj mam taki pokój w swoim sercu. Nie boję się, nie lękam się, bo wiem, że to życie, które mam od Pana Jezusa Chrystusa i ono, popatrzcie się, i mogę powiedzieć, że już jestem też lata wierzący, że ten proces niekiedy jest taki wolny, że to życie Boże w nas tak wolno się rozwija we mnie, ale cieszę się, że jest ten rozwój, że jest takie utwierdzenie, ugruntowanie w Panu Jezusie Chrystusie, że widzę tą różnicę, kiedy popatrzę się wstecz, że kiedyś moje życie tak wyglądało, moje zachowanie, moje postępowanie, a dzisiaj widzę, jak tego życia jest coraz więcej. I przeczytam najpierw takie słowo z listu do Efezjan, to jest 4 rozdział od 17 wiersza. I wiele razy się dziwiłem, że na przykład w niektórych miejscach w Słowie Bożym jest coś takiego napisane, żebyśmy powiedzieli, że to jest jak gdyby dla ludzi niewierzących, dla ludzi ze świata. Na przykład, zanim jeszcze przeczytam ten list do Efezjan, to przypomina mi się takie słowo, które często przeżywałem, cytowałem. I tam jest w liście do Kolosan napisane, że umartwiajcie to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, z powodu których przychodzi gniew Boży na nieposłusznych synów. I wiecie, tak wiele razy na spotkaniach to czytaliśmy, ktoś się tym dzielił, sam wiele razy przeżywałem to i w pierwszej kolejności, gdzieby to tak spojrzeć, no wiecie, na to słowo i tam jest powiedziane wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, to byśmy mogli powiedzieć, ale to się tak do świata chyba odnosi. Ale wiecie, gdybym miał szczerze powiedzieć i to, co w moim sercu się budziło i na co byłem narażony, to było dokładnie to, że byłem już człowiekiem zbawionym. Bóg mnie wyrwał, oczyścił mnie, a jednak te rzeczy cały czas jak gdyby tak bardzo blisko nas są. Po prostu dalej jesteśmy na tej ziemi w tym ciele. Po prostu w tym ciele, które po prostu w tym grzechu żyło. Po prostu pewne rzeczy człowiek czynił. Po prostu daleko mniej czy więcej to było posunięte różnie w życiu każdego z nas. Ale każdy z nas pod panowaniem grzechu żył. I jak gdyby to słowo, kiedy mówi to do ludzi wierzących, to znaczy, że ten problem jak gdyby istnieje, że on jest. Ale widzę, że Bóg nas prowadzi w takim kierunku, że te rzeczy powinny zostawać za nami. Że jeżeli to naprawdę umiera, to więcej jest tego Bożego życia, prawda? Tego, co pochodzi z góry. I tu, w tym liście do Efezjan, można powiedzieć, że chodzi o to samo, ale jak gdyby troszeczkę w inny sposób to jest przedstawione. I tu jest napisane, to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serc ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczają się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie ze siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I możemy powiedzieć, do kogo to jest napisane? Do zboru, który był bardzo bliskim takim sercu apostoła Pawła. A jednak Paweł nie pisze tego, wiecie, że on się tego gdzieś nauczył, ale po prostu w tym duchowym zrozumieniu, w tym jak go Pan prowadził, po prostu w jego wnętrzu był ten obraz, że ten zbór, że ci bracia tam i ci siostry mają tego rodzaju jak gdyby życie czy problem. On nie mówi i nie potępia ich, ale po prostu nie boi się wskazać na to i powiedzieć im, że te rzeczy mają być zawleczone, że mają zostać odłożone, że one mają być poza nami. I dlaczego na przykład to słowo po prostu zacytowałem, że droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej. Im bliżej dnia, tym jaśniej świeci. Że im więcej czasu upływa w naszym życiu, To te rzeczy właśnie w naszym życiu jako ludzi wierzących, kiedy ten naprawdę Boży proces tego chodzenia z Panem ma miejsce w naszym życiu, to te rzeczy, które kiedyś stanowiły dla nas problem, one są coraz bardziej za nami. Ale wiecie, dostrzegłem taką rzecz, w jaki sposób się to dokonuje. Tu jest powiedziane o poganach, że mają przyćmiony umysł. Dlaczego? Przez nieświadomość i zatwardziałość serca. I ja widzę, dlaczego wiele razy człowiek żyje złymi rzeczami. Dlatego, że jest nieświadomy pewnych rzeczy. A ta nieświadomość wynika z zatwardziałości serca. I często to idzie razem w parze. I kiedy człowiek otwiera się na Pana i pozwala, żeby nasze serca były skruszone, a Bóg różnych okoliczności do tego używa, wiecie, to kiedy serce zostaje skruszone, to też wtedy można i Bożą naukę przyjmować. Że człowiek zaczyna po prostu myśleć innymi kategoriami. A ta Boża nauka jest tutaj w tym słowie. I jeszcze jedna taka rzecz, która leży na moim sercu, prawda? Z którą przez taki długi czas też się zmagałem, że wiele razy właśnie, kiedy człowiek w czymś upadł, po prostu czy zdarzył się upadek i to w różnych dziedzinach, czy w różnym miejscu, czy to było na skutek mowy, czy człowiek gdzieś popatrzył, czy czymś się skalał, zabrudził, po prostu przychodziło oskarżenie, prawda, do serca, przychodziło potępienie i człowiek różnie, niekiedy z tym dłużej czy krócej chodził, obiecywał Bogu, że na następny raz już tego nie zrobi, że się już poprawię, że będę lepszy, a wiele razy tak było, że następnym razem znowu było tak samo i przychodziła frustracja, przychodziło takie zniechęcenie, po prostu człowiek jak gdyby nie umiał się pośród tego wszystkiego po prostu poruszać, taki chaos, zamieszanie i wiele razy właśnie sam przeciwnik, wiecie, to wykorzystywał. I pamiętam, jak zacząłem czytać takie też nauczanie jednego z takich braci na temat krwi Pana Jezusa. I w liście, w objawieniu Jana, w 12 rozdziale, i nie mówię, że jak gdyby samo zrozumienie w momencie rozwiązało wszystko, prawda? Ale widziałem, że Bóg stopniowo człowieka prowadził do tego i pokazywał, gdzie jest droga wyjścia. Nie moje ludzkie tylko starania. Słowo Boże niekiedy mówi, że mamy się starać, ale prawdziwie zmiana w życiu naszym z tego grzesznego życia, z tego życia poddanego grzechowi, nie polega na tym, że ja się tak bardzo staram, ale to wynika z dokonanego dzieła Jezusa Chrystusa. Z tego, że On będąc na tej ziemi złamał moc panowania i władzy diabła nad człowiekiem. I kiedy my patrząc się na to Jego dzieło odkupienia, na Jego krew, to jest nasze zwycięstwo. Tą wiarę się nam poczytuje za sprawiedliwość przed Bożym obliczem. I wiecie, diabeł jako tako nas samych, jako ludzi wierzących się nie boi. Ale on się boi świadomości, która jest głęboko zakorzeniona w dziele Pana Jezusa Chrystusa. W Jego zwycięstwie, w Jego panowaniu, w tym, czego On dokonał. I tego diabeł się boi. I popatrzcie się tutaj właśnie do tego 12 rozdziału objawienia Jana. Ja może przeczytam tylko 11 wiersz. Tu są pewne rzeczy szerzej tak opisane. Jest opisana ta walka, która miała miejsce w niebie. Tak to tutaj jest przedstawione. Ale potem jest od 9 może wiersza, bo ja powiedziałem, że 11 przeczytam, ale po tej walce, kiedy tu jest napisane, że nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie, to tu jest potem napisane, i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Tu jest powiedziane, że ten diabeł ich oskarżał dniem i nocą przed naszym Bogiem. I w ostatnim czasie też czytałem i księgę Joba. I tam właśnie, wiecie, kiedy diabeł przychodził przed Boże oblicze i aniołowie też przychodzili, to właśnie jaka była jego postawa, jaka była jego rola. Tak, Bóg powiedział o Jobie, że mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego i nie ma mu równego na ziemi, prawda? A diabeł już to poddawał wątpliwość. I każdy raz kolejny, kiedy Bóg zgadzał się na pewne rzeczy, żeby doświadczyć Joba, to diabeł ciągle był tym, który oskarżał. A czy za darmo? A czy ty go nie otoczyłeś? A czy ty mu nie dałeś wszystkiego? I Bóg pozwolił, żeby tego człowieka dotknąć i można powiedzieć wszystko, co miał, żeby wszystko doprowadzić do ruiny. I Job nie znał spraw zakulisowych. On tego wszystkiego nie rozumiał. Prawda? A kto za tym stał? Bóg pozwolił na to wszystko. Po co? Abyśmy dzisiaj mogli o tym mówić. Abyśmy widzieli to świadectwo. Abyśmy widzieli jego postawę. Abyśmy trochę tych spraw zakulisowych mogli zobaczyć. Wiecie, i ten diabeł w swoich zamysłach, w swoich zamiarach, on się nie zmienił. On jest mordercą i kłamcą. Tak Pan Jezus powiedział o nim. On takim był od początku. Wprawdzie nie wytrwał. I jego celem i zadaniem jego jest, aby jak najwięcej z ludzi zniszczyć, aby zniszczyć Boże dzieło, aby to doprowadzić do ruiny. I taka jest jego walka i z nami jako Kościołem, Bożym ludem. I wiecie, dla mnie też to było takie olśnienie, że tu jest powiedziane, no, że nas przed Bogiem oskarża. Dniem i nocą. Ale ja myślę, że jeszcze jest jak gdyby drugi aspekt tej sprawy. Że on nie tylko nas przed Bogiem oskarża, ale nas oskarża w naszych własnych sercach. Powiedzcie, jak wiele razy czuliście się niegodni. Po prostu różne rzeczy się zdarzały i człowiek jak gdyby, widzę, że przeżywał coś takiego, że wchodził pod potępienie, że towarzyszyły ci jakieś takie myśli, że cały czas jesteś do niczego, że ty jesteś taki już ostatni, że do niczego się nie nadajesz, że inni są lepsi. I ja mogę ze swojego życia powiedzieć, że wiele razy to mnie dławiło. To mnie tak niszczyło. Nie umiałem sobie z tym dać rady. Widziałem, że coś jest nie tak, prawda? A z drugiej strony wiedziałem, że przecież Bóg mnie kocha, że to ten mój stan przed Bożym obliczem to nie jest właściwe, że na pewno nie tak powinno wyglądać życie dziecka Bożego. I pamiętam niektóre takie przeżycia po takich różnych zdarzeniach, kiedy znowu przychodziły te myśli i jeżeli te myśli człowiek oskarżające dopuścił do swojego serca, to i za tym szło, że nasze uczucia też zaczęły być negatywne, prawda? Że człowiek zaczyna się wtedy czuć źle. Z tymi myślami, jeżeli ktoś cię oskarża i robi to ustawicznie, powiedzcie, dobrze się wtedy człowiek czuje, jeżeli ktoś ci ciągle coś zarzuca i tylko negatywne rzeczy widzi w twoim życiu. Wiecie, my się przed tym bronimy. To jest jak destrukcja, to jest jak zniszczenie dla naszego życia. I w pewnym okresie czasu po prostu Pan mi pokazywał, że to nie pochodzi od Niego, że jeżeli rzeczywiście ja upadnę, to Duch Boży też człowieka osądzi, ale to nie jest ku potępieniu, to nie jest po to, żeby cię zadręczać, żeby to chodziło za tobą dzień, tydzień, rok i żebyś ty sobie ciągle nie umiał przebaczyć i żeby to było takim udręczeniem w twoim sercu. Przecież jeżeli Bóg darował ratunek, jeżeli Jego zamiarem, Jego celem i On jest tym, który nas kocha i miłuje, to nie chce, żebyśmy żyli pod potępieniem, On nie chce, żebyśmy żyli w tym udręczeniu. To jest właśnie ten diabeł, ten wróg naszej ludzkiej duszy. I on nie tylko przed Bogiem nas oskarża dniem i nocą, ale on chce to zrobić w naszych sercach. On chce uzyskać ten dostęp do naszej świadomości, prawda? I wiele razy człowiek był nieświadomy tych rzeczy i poddawał się temu wszystkiemu. A tutaj czytamy na pierwszym miejscu, prawda? Nie nasze wysiłki, nie nasza własna sprawiedliwość. Na pierwszym miejscu jest wymieniona krew Jezusa Chrystusa. Amen. Wiecie, to jest dla nas ratunek. Krew Pana Jezusa Chrystusa. Baranka bez zmazy, bez skazy. Doskonałe lekarstwo na nasze biedy, na nasze upadki. Nie chodzi o to, żeby to lekceważyć, żeby to traktować jako coś pospolitego, zwyczajnego. Ale to jest ratunek. I tego diabeł się boi najwięcej i najbardziej. Bo jeżeli my to odkryjemy, Bóg to dla nas odkryje, to poznamy doskonałą drogę pokoju, że Bóg nie jest tym, który czyha tylko na twój upadek, ale jest tym, który cię kocha, bo jeżeli za twoje życie i za moje zapłacił życiem swojego syna, to nie jest dalej tym zainteresowany tym, aby nas potępiać, aby nas oskarżać i aby w takim stanie udręczenia nas trzymać. I widzę, że Bóg chce nam pokazać, jakiego rodzaju jest walka, I co w tej walce się liczy? Po prostu jak powinniśmy walczyć? Bo widzę, że wiele razy człowiek jak gdyby widział tą walkę w tych kategoriach z krwią i z ciałem. A tu my potrzebujemy łaski, tego zrozumienia, tej świadomości, żeby nie być nieświadomy i żeby nie mieć zatwardziałego serca. I tu jest powiedziane, a oni zwyciężyli go przez krew baranka, słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać. Jeszcze kilka takich miejsc o krwi mi się przypomina z listu do Hebrajczyków. W jednym miejscu tam jest napisane, że skoro krew kozłów i cielców przywracała tą cielesną czystość, tak autor listu do Hebrajczyków mówi, to o ileż bardziej krew Pana Jezusa Chrystusa oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, po to, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I wiele razy widziałem, że ten mój problem, czy problem człowieka jest w tym, że te złe myśli, ta pożądliwość, to przychodzi szybciej i tego jest więcej niż tego, co Boże. I człowiek czuł takie niekiedy zakłopotanie. Co z tym zrobić? Jak z tego wyjść? Po prostu tyle lat może się już starałeś, czy chciałeś z tego wyjść, a często jesteś w tym samym miejscu. I ja widzę, ta wiara w dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa, ta wierność Panu Jezusowi Chrystusowi, a On w swoim czasie przez moc tej świętej krwi dokonuje tej zmiany w naszym wnętrzu, że to, co stanowiło kiedyś mój problem, dzisiaj i nie umiałbym wskazać wyraźnie, że to w jednym dniu jak gdyby się stało, ale wiem, że moje życie już jest inne, że te różne pokusy czy doświadczenia, że umiem to rozsądzić i że mogę powiedzieć, nie, to już nie jest moje życie. Ja wiem, do kogo należę, wiem, jakie życie w Chrystusie jest moim udziałem. Tak było kiedyś, ale dzisiaj już tak nie jest. I mam w tym pełne takie odpocznienie. I to ta krew baranka. I potem jeszcze w tym liście do Hebrajczyków jest też powiedziane w jednym miejscu o krwi Abla. I my czytamy w Mojżeszowej, że ta krew Abla, z jednej strony jest to dla nas niezrozumiałe, bo do duchowych rzeczy trzeba przyjmować, przykładać tą duchową miarę. I bo jak to zrozumieć, kiedy Pan Bóg mówi do Kaina, że krew twojego brata woła z ziemi o pomstę do mnie, prawda? My tego nie widzimy, my tego nie umiemy dostrzec, my tego nie umiemy zrozumieć, że ta krew, która została wylana, krew Abla, że ona wołała. A Bóg słyszał, że ta krew mówiła. I autor tego listu do Hebrajczyków mówi, że jak ta krew Abla wołała za pomstą, prawda? Ta krew Pana Jezusa Chrystusa też mówi, ale ona mówi o lepszych rzeczach. Ona mówi o naszym usprawiedliwieniu. Ona mówi o naszym przebaczeniu. I przypominam się taki przykład, kiedy diabeł bezpośrednio przychodził do szatan przychodził do Lutra i przychodził z całą listą tego, co go obciążało, z listą jego grzechów. Dlatego, że Luter staczał wielkie walki, prawda? Też był wielkim mężem Bożym, którego Bóg użył. I tam, tak przynajmniej jak to czytałem, że właśnie ta świadomość tak samo mu to towarzyszyła, że były to oskarżenia, że wiele rzeczy rzeczywiście pokrywało się z rzeczywistością, a on to mógł wszystko przekreślić i napisać krew Jezusa Chrystusa. Wiecie, i móc się przeciwstawić nie we własnej sile, ale na bazie tego dokonanego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, że to jest zwycięstwo nad diabłem. To jest nasze schronienie, to jest nasza moc, to jest nasza siła. I w wielu miejscach jest powiedziane, potem w liście Jana, że jeśli społeczność mamy z sobą, chodzimy w światłości i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I widzę, że ta świadomość, prawda, o której mówiłem na samym początku, że nieświadomość prowadzi do zatwardziałości, ale kiedy przychodzi do naszego życia i dla nas jako ludzi wierzących, my powinniśmy być coraz bardziej i więcej świadomi tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. I w tym powinniśmy wzrastać. W tej świadomości, tej pozycji naszej w Jezusie Chrystusie. I chociaż może na samym początku to tak wygląda, tak się patrzę też to, co już mówiłem, że na przykład to słowo, które było skierowane tam w liście do Kolosan, do tych ludzi, do tego zboru, że umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego, że człowiek, kiedy został zbawiony, jak gdyby te rzeczy nie od razu wszystkie zostały tak zupełnie po prostu, że my zostaliśmy wyizolowani i z tymi rzeczami jak gdyby już nie mamy nic do czynienia. Ja widzę, że niekiedy w tym świecie, no wiele razy my poruszamy się w tym świecie, niekiedy wystarczy tylko gdzieś spojrzeć, niekiedy te pokusy z różnej strony diabeł świadomie po prostu to robi, żeby te sidła na nas zakładać, ale widzę, że naprawdę jest bezpieczne miejsce w Jezusie Chrystusie, że jest ten pełny pokój, który Bóg zgotował dla nas. I powiem tak jeszcze, że kiedy my to zaczynamy przeżywać tak bardzo osobiście, że nie tylko o tym słyszymy, ale staje się to realnością w życiu naszym i widzimy to zwycięstwo, które mamy w Panu Jezusie Chrystusie i doświadczamy tego na co dzień wśród różnych tych okoliczności i sytuacji, to ja widzę, że to nasze życie jest takie, które przynosi Bogu chwałę. Bo myślę, że w tym wszystkim chodzi z jednej strony, kiedy mówimy o dziękczynieniu, o uwielbieniu, to rzeczywiście to, co my swoimi ustami wyrażamy, ale że za tym idzie w parze całe nasze życie, prawda? To, co się w naszych myślach dzieje, to, co się dokonuje w naszym wnętrzu, że przed Panem jesteśmy tak przejrzyści, że niczego nie potrzebujemy ukrywać ani zakrywać. Bo niekiedy myślę, że z tymi rzeczami, gdzie tutaj Słowo Boże mówi i wymienia te negatywne rzeczy, żeby nie postępować jak poganie w próżności umysłu swego i tam są wyliczane, zewleczcie za siebie starego człowieka, że niekiedy człowiek po prostu rozumując właśnie takim spaczonym myśleniem sobie myśli, no jestem człowiekiem wierzącym, prawda? Wiadomo, że tych rzeczy nie powinny być, ale one w jakiś sposób istnieją w moim życiu i człowiek może pójść w obudę, jak gdyby to zamiatanie pod dywan, udawać, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest wszystko w porządku, prawda? I wtedy trzeba tak stanąć przed Bogiem i tak szukać Bożego oblicza, żeby było w porządku, żeby nie było zamiatania pod dywan, żeby nie było udawania, że jest wszystko w porządku, kiedy nie jest w porządku, bo rzeczywiście wtedy diabeł będzie miał dostęp. Ale z drugiej strony jest pełny ratunek, jest pełne wyzwolenie, pełne oczyszczenie z każdej rzeczy, prawda, w której człowiek może przeciwnikowi ulegał. Jest ta wolność w Jezusie Chrystusie. Możemy tak żyć i to mamy zwiastować, to mamy głosić. Ja odwołałem się tylko do krwi, ale tam w tym objawieniu Jana jeszcze jest powiedziane, że liczy się też słowa świadectwa naszego, wiecie, to co wypowiadamy. Ja widzę, że tak wiele razy człowiek jest jak gdyby już przyzwyczajony, że my z przyzwyczajenia pewne rzeczy mówimy, wypowiadamy. Ja kiedyś miałem taką zabawną historię w pracy. Może to będzie taki dobry obraz, żeby zważać jednak na to, co się wyznaje, co się mówi. Wiem, że dzisiaj są takie różne nauki związane z tym wyznawaniem, ale ja myślę, że Słowo Boże też te rzeczy bardzo tak jasno precyzuje i przedstawia. Mój kolega, pracowaliśmy 12 godzin i jemu się spodobało takie powiedzenie, że z własnej winy spadł z drabiny, prawda? I tak chodził i sobie to tak w ciągu dnia powtarzał. Ja mu mówię, wiesz co, Janek, nie mów tak, czemu ty to tak mówisz? I on tak chodził do południa, po południu, po 12 godzin tam pracujemy w wodociągach, potem po nocy mam wolne. I wiecie, i potem po nocy za dwa dni przychodzi, tu palec zabandażowany, tu jeszcze ręka gdzieś odcięta. I ja się go pytam, no Janek, co się stało? Co się zdarzyło w twoim życiu? On sobie mówi, wiesz co, w pracy wychodziłem na drabinę i spadłem. I wiecie, ja nie chodzi już jak gdyby o samo to zdarzenie, ale o pewną prawdę, taką, o pewną taką rzeczywistość. I na przykład wiele razy ja widzę, że my się z pewnych rzeczy nie umiemy podnieść, dlatego że nasza świadomość jest kształtowana, wiecie, że tak pewne rzeczy tymi swoimi naturalnymi oczami postrzegamy. I brakuje nam tej świadomości Słowa Bożego, a jeżeli tylko tymi swoimi naturalnymi oczami pewne rzeczy widzimy, już jako ludzie wierzący, to my tak to mówimy i tak to przedstawiamy, że to tak jest. Ale to nie jest tak naprawdę, bo ten obraz, który widzimy tylko tymi fizycznymi oczyma, to nie jest ten pełny obraz. Dlaczego Pan Jezus tak wiele razy po prostu jemu się, tam Żydzi jemu współcześni się tak sprzeciwiali? Bo on mówił z pozycji Syna Bożego. Z jednej strony oni go tylko widzieli jako człowieka z krwi i ciała, który był z rodziny Marii i Józefa. A on już mówił z pozycji Syna Bożego, jako tego, który przyszedł z góry, ale oni go tylko postrzegali z tej jednej pozycji i tutaj już potem następowały zgrzyty. I my tak samo, jako ludzie wierzący, możemy postępować według tych swoich naturalnych zmysłów, według tego, jak ten świat, jak my go postrzegamy i jak to pewne rzeczy mają miejsce, jak się to dzieje. Ale widzę, My potrzebujemy tej świadomości, która jest zakorzeniona w Słowie Bożym, bo to jest świadomość, która niesie zwycięstwo. To jest to, gdzie ta wolność w Chrystusie Jezusie dla naszego życia została zrealizowana. I tu potrzebujemy tego, żeby tą krew, ta świadomość, żeby się na to powoływać, kiedy różne ataki, oskarżenia przychodzą do naszego serca. Niekiedy człowiek sobie myśli, że im dłużej tak się męczy i chodzi z tymi oskarżeniami, że jak gdyby wtedy będę taki bardziej przed Bogiem, taki bardziej cenny. Nie. Po prostu jeżeli przychodzi moment i zobaczyłeś, że zrobiłeś źle, to wiecie, jaka jest najlepsza i najkrótsza droga? Wyznać, powiedzieć i poprosić o przebaczenie. Czy trzeba, żeby się tam potem dniami zadręczać i zamęczać, czy o Bogu o to się rozchodzi? A niekiedy ja widzę, człowiek miał takie zrozumienie, żeby w tym umęczeniu tak trochę pochodzić i potem sobie jak gdyby dopiero potem, żeby po jakimś czasie dopiero następowała zmiana. Ja widzę, to jest chore, że to i do mnie samego, kiedy to docierało, wiecie, to było to takie przynoszące ulgę. Z jednej strony mi się wydawało tak proste rzeczy, prawda, że one powinny być tak oczywiste, ale jednak jak bardzo mi ich brakuje. I widzę, jakie bogactwo naprawdę mamy w Chrystusie, aby Bóg otworzył, oświecił oczy serca waszego i abyście poznali, prawda, tak, wczoraj mieliśmy to słowo z listu do Efezjan czytane. I wtedy to życie, kiedy właśnie ta świadomość nasza jest rozszerzana w Panu, ja widzę, to życie z Chrystusem to jest autentyczna radość, smakować tego zwycięstwa, przeżywać to. I niekiedy potem, kiedy chodzi o nasze świadectwo, to jeszcze tak powiem, że ludzie, kiedy potem różne takie sytuacje mi się przypominają, to kiedy ludzie z zewnątrz i my w tym chodzimy, wiecie, to prędzej czy później będzie zauważalne, że nasze życie to nie jest tak tylko, że my tak bardzo chcemy innym pokazać, ale wiecie, ten nowy rodzaj życia w Jezusie Chrystusie, on prędzej czy później, to jest jak światłość, bo Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi i bez względu na to, czy to się pewnym ludziom podoba, czy się nie podoba, ale to do nich dociera, bo światło świeci i ono po prostu niekiedy nawet razi i taki jest też, taka rola jest światła, prawda, niekiedy. I my mamy tylko zadbać, aby nasze życie przed Panem było w porządku. A to słowo, które zostało zasiane w nas i ono czyni tą Bożą pracę w naszych sercach, ono będzie też i tym pociągnięciem i świadectwem dla innych. I niekiedy nawet potem inni przychodzą i pytają się, dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego to robisz. I wtedy otwierają się możliwości, żeby niekiedy w taki zwyczajny, spokojny sposób opowiedzieć o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. I niech Jego imię będzie uwielbione. On jest naszym Zbawicielem, żyć z Nim to jest radość. I wiele razy, wiecie, tak w tej modlitwie tak przeżywam i tak się cieszę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że naprawdę... I wiele razy ja widzę, ciągle na nowo mamy to robić. Dziękować za to zbawienie, dziękować, że to, co nas spotkało w Chrystusie, że to jest to najlepsze. Że naprawdę nic lepszego w naszym życiu nas nie mogło spotkać i że to jest taka autentyczna radość, że ciągle na nowo jesteśmy za to Panu wdzięcznymi, że po prostu z tym chodzimy i widzę, jak Bóg się do tego przyznaje, jak nas ożywa i to jest takie życie też i widzę w takiej prostocie, w takiej szczerości przed obliczem Pana. Niech was Bóg błogosławi, niech łaska Pana Jezusa was chroni, strzeże, a Jego dzieło i tu, gdzie was Pan postawił, niech się rozszerza, niech ta chwała Jemu płynie na wieki wieków. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za wspaniałe słowo. Tak tylko pokrótce będziemy się modlić za chwilę. Brat Mirek mówił, tak to naprawdę takie ważne i mocne w moim sercu też się stało, że tak jak na początku, tak jak na początku doświadczaliśmy, przeżywaliśmy, tak samo dzisiaj i zawsze, nie mniej. I cokolwiek, czy cierpienie, które towarzyszyło, tak samo dzisiaj, nie uciekać, a wchodzić odważnie i czerpać, bo to jest dla naszego dobra, nie na nasze zło. To jest dla naszego dobra, wchodzić i korzystać z tego i zawsze. Świadectwo o Ewangelii, tak jak na początku, tak dzisiaj i zawsze, ile Bóg nam tylko da, we wszystkim. Tak jak gorliwość nasza, tak jak radość nasza, tak jak na początku, tak dzisiaj i tak zawsze, aż przyjdzie nasz Pan. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Jakie to piękne, jakie to wspaniałe. To są takie trzy elementy. Krew baranka, świadectwo, ich świadectwo i nieumiłowanie życia, ale wybranie śmierci nawet kiedy trzeba. Wybieranie śmierci zamiast życia dla siebie. Wiecie, co w wojsku jest najbardziej strzeżone? Składy amunicji. Najpilniej i najbardziej. Wiecie, są armaty. Też są pilnowane, ale nie tak jak amunicja. Są samoloty, są statki, okręty. Też są pilnowane. Jest odzieżówka. Jak to żołnierz bez hełmu, bez munduru? Nie byłby żołnierzem. Najbardziej składa amunicji. Bo co to za żołnierz bez amunicji? Jaką wojnę wygra żołnierz bez amunicji? Chociażby był najbardziej dzielny tam w tym okopie, chociażby był najbardziej zaangażowany w tę walkę, chociażby byłby heroiczny. Jeśli mu zabraknie amunicji, jeśli mu nie dostarczą amunicji, przegra. Tak mi przyszedł ten obraz, kiedy właśnie brat czytał ten wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Powiem, to jest nasz skład amunicji. To jest nasz największy skarb, Jezusie. To jest co najwięcej, co my mamy, powiem, przywilej zwyciężać grzech. Mamy przywilej, mamy łaskę od Boga, mamy moc, że możemy dać odpór pokusie, tak? Możemy dać sprzeciwić nawet szatanowi. To jest wielkie, co Bóg nam dał, wielkie rzeczy. Kochani, najważniejsza nasza, powiem, baza, najważniejsze, co mamy, najważniejsze, czy nas Bóg obdarzył, droga krew Jezusa Chrystusa. To jest ten skład amunicji. Bez tego, wiecie, najwięksi polegli. Ja tak sobie pomyślałem, może po raz pierwszy. Mojżesz, taki wielki mąż Boży, takie potężne dzieło, powiem, przeprowadził z woli Bożej, niezwykłe dzieło, wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej przez wielkie znaki i cuda. Później raz upadł i nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Był pełen, powiem, walki, był pełen świadectwa. On miał to świadectwo i nawet życia swojego nie umiłował, a na śmierć on kiedyś stanął, powiedział, to mnie zabierz, Boże. Ale lud ten oszczędź. Wiecie, nie umiłował swojego życia, bardziej miłował swoich braci. Wiecie, i ja tak sobie pomyślałem, że gdyby wtedy on miał ten skład amunicji, gdyby wtedy on miał to, co my mamy, krew Jezusa Chrystusa, wiecie, że on by wszedł? Krew Jezusa Chrystusa by go oczyściła. A tak nie mógł wejść. Wiecie, gdyby nie krew Jezusa Chrystusa, pierwsza porażka i byśmy nie weszli. I cóż z naszej dzielności, cóż z naszego zapału i cóż z naszej siły i z naszego, powiem, zaangażowania, jeśli by nasze życie zostało tak skalane, czy tak zmazane, taką skazę otrzymało. I tak upadali wielcy, tak nie osiągali celu wielcy, więksi jak my, mężowie Boży. A my możemy osiągnąć cel, bo kiedy upadniemy, bo kiedy nawet zawiedziemy, kiedy nie damy rady nawet. Często bywa tak, że chcemy, a nie dajemy rady. Jest krew baranka Bożego. Wielkie rzeczy uczynił Bóg dla nas. I kiedy przychodzimy z tym, co nam przeszkadza, z tym, co teraz stało się brzemieniem dla nas, to przez krew Jezusa Chrystusa doznajemy odpuszczenia. Pan Bóg przez moc ofiary Jezusa Chrystusa odrzuca w niepamięć. Zostaje nam to odpuszczone, darowane. Jakie to cudowne. Dlatego pamiętajmy o tym i wiecie, dlatego tak, kiedy jest Wieczerza Pańska, jest to taki, naprawdę powinien być taki szczególny czas dla każdego z nas, takich wewnętrznych przemyśleń, osądzenia siebie, rozsądzania siebie, może nie w sensie osądzenia, wydania wyroku na siebie, ale rozsądzenia siebie, jak chodzę przed obliczem Bożym, jak stoję przed obliczem mojego Pana, który oddał swoje życie za mnie. A później, jeśli mamy tą bazę, jeśli mamy krew Pana Jezusa Chrystusa, wszystko jest już dobre, wszystko się układa i wszystko jest potrzebne. Potrzebne jest Twoje świadectwo, tak jak wczoraj, tak dziś i tak zawsze. Potrzebne jest Twoje umiłowanie Jezusa Chrystusa, miłość ponad wszystko, miłość aż na śmierć. Tak jak na początku, tak dzisiaj i tak do końca. I wszystko się wtedy spełnia, wiecie, wszystko jest ułożone. I nie będzie tak, że tam na tym, w tym okopie nagle zabraknie ci amunicji i powiedzą, musisz przegrać, chociaż masz wolę, chociaż masz siłę, chociaż masz pragnienie, chociaż wszystko opuściłeś i stanąłeś do tego, w tym okopie do walki, ale nie możesz, bo zabrakło najważniejszego. My już mamy to najważniejsze. My mamy to najważniejsze i dziękujmy Panu. Kiedy będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy w takiej najpierw wspólnej modlitwie przynieśli naszych braci, którzy byli z nami tutaj przez te dwa dni, którzy nam usługiwali, żebyśmy przynieśli służbę. Brat Mirek prosił o modlitwę, wiecie, i tak naprawdę, żeby Bóg zachował go tam, gdzie on ma być, żeby Bóg był jego obrońcą, żeby Bóg był tym, który wskaże mu drogę i da mu zrozumienie we wszystkim, żeby nic nie uczynił według swojej woli, a też żeby ludzie nie uczynili nic według swojej woli, żeby wola Boża była w życiu brata Mirka, żeby Bóg błogosławił brata Tadeusza, żeby mogli zwiastować tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie, żeby mogli być użytecznymi sługami tam, gdzie ich Bóg postawił, w takiej wspólnej, szczerej modlitwie. Przyjdźmy najpierw, a potem podziękujemy Panu już w indywidualnych, jeśli ktoś pragnie, modlitwach za ten czas spędzony wspólnie, za to wspaniałe słowo, za obecność Ducha Świętego, za to, że nasze serca mogą przeżywać tyle radości. Niech Bóg będzie uwielbiony na wieki. Amen.